Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu, nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc. A kiedy płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego, nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś. Ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. Ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci, powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Oto słowo Pańskie. Pierwszy dzień tygodnia po szabacie i po wielkim święcie Paschy w Jerozolimie 2000 lat temu. Ten pierwszy dzień tygodnia był dla uczniów Jezusa dniem żałoby i smutku, bez nadziei. Siedzieli w Jerozolimie zamknięci za drzwiami, pełni strachu. Przed ludźmi, przed światem. Na zewnątrz byli mordercy ich mistrza i pana. Oni rządzili tym miastem. Oni bali się wyjść na zewnątrz. Tak się zaczynał pierwszy dzień po szabacie. 2000 lat temu dla nich. Nie wiedzieli, co dalej. Czy mają odejść z Jerozolimy, która była dla nich zagrożeniem życia, wracać do Galilei, bo większość z nich to Galilejczycy, a nie Judejczycy. Byli rozpoznawalni po akcencie, gdy mówili. Nie mogli się ukryć w tym mieście. A Jezusa Galilejczyka właśnie zabito, obcego dla Judejczyków rządzących Jerozolimą. Tak zaczynał się ten dzień. I pierwszego dnia po szabacie, jak słyszymy w Ewangelii według świętego Jana, gdy jeszcze było ciemno, jeszcze nie wstało słońce, nie rozbłysło światło dnia, to Maria Magdalena poszła do grobu. A uczniowie, Piotr, drugi uczeń, którego szczególnie kochał Jezus, byli w Jerozolimie za drzwiami, zamknięci ze strachu, a ona poszła do grobu. To był też odważny akt wtedy, bo to było przyznanie się do Jezusa, oddaniem uczci. To nie było dobrze widziane. Groziło wykluczeniem, co najmniej, ze społeczności. Reszta ze strachu bała się przyznawać do Jezusa. Taki to był czas i taki to był dzień. Gdy przyszła do grobu, zobaczyła coś niezwykłego. Chciała po prostu jeszcze popłakać i odbyć żałobę, bo nie zdążyła, jak i inne kobiety, które z nią wtedy pod krzyżem w Ewangelii Jana były. Nie zdążyły odprawić żałoby, bo trzeba było szybko Jezusa pochować. Nastawało wielkie święto i to był szybki pochówek w pośpiechu i chciały dokończyć pogrzebu, ona też tego dnia, po prostu dokończyć pogrzebu Jezusa i użalić się do końca. Ale zobaczyła odsunięty kamień od grobu, nic więcej na początek i to ją zaniepokoiło. Jak słyszymy w Ewangelii, biegnie do Szymona Piotra i drugiego ucznia i mówi, że nie ma nawet ciała Jezusa. Jest gorzej niż myśleli, bo nie wolno im odprawić żałoby nawet. Myśleli, że ktoś zabrał ciało, żeby oni nie mogli nawet użalić się nad swoim losem, nad ich mistrzem. Pozbawić ich wszelkiej nadziei, nawet prawa do żałoby. Tak się zaczynał ten dzień 2000 lat temu. I żeby zrozumieć, co dalej dzieje się w opowiadaniu Ewangelii, trzeba wiedzieć, w jakim nastroju, w jakim początkowej fazie byli uczniowie Jezusa i Jego uczennice. Maria Magdalena była kobietą, jak kilka innych, które towarzyszyły Jezusowi, jak to czytamy w innych Ewangeliach, w czasie Jego drogi przepowiadania głoszenia Bożego Słowa w Galilei. Ona też pochodziła stamtąd. Jezus ją uzdrowił z ciężkich chorób i zaczęła mu towarzyszyć i wspierać jego i uczniów. I szła za nim. I doszła aż do Jerozolimy. Ona też była w tym mieście obca. Na słowo, że nie wolno im nawet będzie płakać nad ich mistrzem, wreszcie Piotr i ów drugi uczeń poszli do grobu. Odważyli się, bo stało się coś niezwykłego. Nie wiedzieli jeszcze co. Ta Ewangelia opowiada o ich biegu do grobu. Biegną do grobu, bo nagle zaczynają odczuwać, że stało się coś, czego się nie spodziewali. Być może zaczyna w nich kiełkować nadzieja, ale jeszcze nie wiedzą, co to ma być i jaka ma być ta przyszłość. Spodziewają się raczej najgorszego. Gdy dotarli do grobu, jak mówi ta Ewangelia, który był pieczarą. W nim była ława, na której składano ciało. Tam powinien leżeć Jezus. A co widzi Piotr, gdy wreszcie wchodzi do grobu? Widzi śmiertelne szaty Jezusa, szaty pogrzebowe. Były to opaski lniane, które owijano ciało. Othonia po grecku, jak mówi Ewangelia. I chusta, którą przykrywano twarz zmarłemu, sudarion, chusta, którą ocierano normalnie pot. To było wszystko, co zostało z Jezusa w tym grobie. Jego śmiertelne szaty. Obnażanie z szat Jezusa w Ewangelii Jana, w opowiadaniu o cierpieniu, śmierci, umieraniu Jezusa, przewija się nieustannie. Zdejmują z Jezusa szaty, gdy go biczują i jest nagi. Potem wkładają na niego purpurowy płaszcz, charakterystyczny dla królów, żeby go wyszydzić, z jakim królem mają do czynienia, z takim, z którym można było zrobić wszystko. Później obnażają go jeszcze raz, gdy umiera i jest przepasany tylko kawałkiem płótna na krzyżu, którym był zresztą podobnym do tego, którym był przepasany, gdy obmywał uczniom nogi. To klamra szat Jezusa. Gdy obmywa uczniom nogi, zdejmuje swoje ubranie, w którym chodził, przepasuje się tylko prześcieradłem lnianym, którym ociera im nogi po umyciu. I podobnym kawałkiem płótna jest przesłonięty na krzyżu. Tak zasłaniano nagość skazańców. A oni widzą szaty pogrzebowe i żałobne, ostatnie szaty Jezusa na tej ziemi. i wracają do siebie, jak mówi Ewangelia, bo to wszystko, co widzą i nic nie rozumieją. Nie ma na Jezusie już szat śmierci, ale Jego nie ma. I pusty grób, na tej ławce grobowej nie ma Jego ciała nawet. Zniknął zupełnie. Podejrzewali, że miał zniknąć z historii tak, że nawet Jego ciała miano nie znajdować. Tak chcieli wymazać Jezusa z historii ludzi. To było jeszcze gorsze niż to, co zaczęło ich dzień. Wrócili do siebie i byli niewątpliwie w jeszcze gorszym nastroju. A pozostała przy grobie Maria Magdalena. Oni wrócili do Jerozolimy, ona stała przed grobem, jak mówi Ewangelia, płacząc. Mogła się już wypłakać, ale dalej był to płacz o wiele bardziej gorzki niż ten, do którego się wcześniej przygotowała. Bo niepewność co do tego, co się z nim stało, co się z nimi ma stać i w ogóle jak dalej ta historia ma z nimi iść, była jeszcze gorsza niż dotąd. I wtedy, jak mówi Ewangelia, patrząc w pusty grób Jezusa, zobaczyła posłańców. Ewangelia mówi o aniołach, którzy siedzą na miejscu stóp i na miejscu głowy na tej ławce grobowej. To symboliczna scena, która oznacza, że oto Bóg posłał swoich posłańców z wiadomością. Jak w historii Izraela, w natchnionych tekstach Biblii, bez przerwy słychać o podobnych posłańcach. Są nimi ludzie, są postaci z innego świata, ale wszyscy oni niosą Słowo Boga w historię. Jak rozumieć wydarzenia? Jak się w nie angażować? Co Bóg przez swoich ludzi chce na tej ziemi w historii zrobić? I ona słyszy słowa, które słyszało wielu, podobne słowa Boga w historii wiary Izraela. Tym razem jest to wiadomość jedyna i niezwykła. Niewiasto, czemu płaczesz? Najpierw pytają aniołowie. Dlaczego płaczesz? Ona użala się im, że zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Ukradziono nawet ciało mistrza, orientację w życiu. I gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła Jezusa, jak mówi Ewangelia. Te sceny są bardzo świadomie napisane i każdy z tych elementów jest wzorcem, paradygmatem na nasze życie. Patrzy na Jezusa i Go nie poznaje i znowu się użala. Żeby mógł pomóc jej znaleźć jej mistrza, bo go zgubiła, zabrano jej, nauczyciela na życie, orientację w życiu i tego, kogo kochała, na którego się mogła w życiu zorientować i wyznaczyć właściwe kierunki, gdy się chwiała oprzeć, wzmocnić, gdy wątpiła. Dlatego zanim szła od Galilei, i tu Jezus do niej mówi tylko Mario i tak go poznała. To znowu bardzo wymowny motyw. Bóg, który mówi po imieniu, to starożytny motyw z tradycji wiary Izraela. Bóg woła ludzi po imieniu, to znaczy rozpoznaje każdego z nich, każdą ich twarz osobiście. Ludzie dla Boga to nie masa, nie statystyczny zbiór. Ale każdy jest przez Boga wołany po imieniu. Najpierw do istnienia, gdy zaczyna go stwarzać. A potem jest osobiście przez Niego prowadzony przez życie Jego słowem, nauczaniem, solidarną obecnością, gdy mówi jestem do Mojżesza. Gdy mówi, jaki jest naprawdę. Jestem. Jestem przy was, jestem z wami. I gdy tu ona słyszy Marię, w tym momencie zaczyna właściwie widzieć i poznaje tę postać, poznaje Jezusa, gdy ją woła po imieniu. To wzorzec, paradygmat, kiedy doświadczamy, że Bóg nas woła po imieniu, że nas zauważa w tłumie, że nie jesteśmy tylko jednostką statystyczną, jak dla wielu ludzi. Kiedyś w XX wieku jeden ze zbrodniarzy powiedział, że śmierć jednego człowieka to tragedia, ale śmierć milionu to statystyka. Dla Boga to nie jest statystyka. Ani śmierć milionu, ani śmierć pojedynczego człowieka. Każdy waży u Niego tak samo. I ona, gdy słyszy to wołanie Marii, osobiste, bliskości Boga, Jezus tutaj, Bóg, człowiek, zmartwychwstany, objawia jej się po raz pierwszy jako żywy. Ona pierwsza w Ewangelii według świętego Jana widzi Jezusa żywego. Uczniowie mają jeszcze przed oczyma Jego obraz śmiertelny i szaty śmierci. Ona Go widzi już żywego, jako pierwsza spośród uczniów Jezusa. I słyszę słowo posłania, tak jak Bóg posyłał w historii proroków, żeby szli ratować ludzi w Jego imieniu, Jego mocą, Jego nauczaniem i mądrością. Tak tutaj kobietę posyła. To jest niezwykłe w tej scenie. Kobieta staje się posłańcem, czyli, mówiąc z greckiego, aniołem. Ci aniołowie, którzy pierwsi do niej jako posłańcy Boga powiedzieli, żeby nie szukała w innej Ewangelii żywego pośród martwych, którzy pierwsi do niej się odezwali w jej bólu, w imieniu Boga, to ona teraz jest wybrana przez Jezusa i tylko jej się ukazuje na razie Jezus zmartwychwstały, żeby ona była posłańcem Jego żywotności, życia do uczniów, którzy są w Jerozolimie. I od tego grobu to kobieta, Maria Magdalena, biegnie z tą wiadomością i jest posłańcem, aniołem zmartwychwstania do Piotra i drugiego ucznia. O wiele znaczniejszych uczniów niż ona sama, ale jej znaczenie urosło dlatego, że Jezus ją posłał. Jak mówi, pójdź do moich braci i oznajmij im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. To była wiadomość, że Jezus żyje, że odchodzi do Ojca i to był początek ich nowego życia, uczniów. Dlatego, że od tego momentu to oni mają chodzić tak jak Jezus z dobrą wiadomością do ludzi i przestać się bać. Bóg ich uzdolni do tego, że przekroczą strach przed mordercami w Jerozolimie. Mordercy nie znikną. Polityczna władza się nie zmieni. Rzymianie, którzy wykonali wyrok, dalej rządzą. Sanhedryn nie zmienił swojego składu, ani się nie nawrócił. Ale oni się zmienią. Pod wpływem tej wiadomości, wiadomości od Boga, tak jak to było w historii proroków cały czas, gdy Bóg powołuje jednego z tych najbardziej cierpiących w historii proroków Izraela, Jeremiasza, w katastrofalnym czasie utraty państwowości Judy i wygnania Babilonu, to na początku powołania życiowego do proroctwa słyszy młody Jeremiasz, nie bój się ich. To był pierwszy rozkaz do proroka, zanim dostał posłania do ludzi, że ma się nie bać ludzi, do których będzie posyłany, a będzie się miał czego bać, bo stanie się wrogiem publicznym numer jeden, zarówno króla w Jerozolimie, jak i przywództwa wojskowego, jak i wielu patriotów, bo Bóg mu każe powiedzieć, żeby otworzyli bramy Jerozolimy wtedy i wpuścili Babilończyków, że tak chce Bóg i wtedy uratuje się to miasto i jego świątynia. W ich oczach to była zdrada. Miał się czego bać Jeremiasz. Bóg mu pokaże jeszcze nie raz, jak jego słowa, które mu daje do ludzi, mogą naprawdę być zagrożeniem dla niego. Tak posyła Jezus ucznia wówczas, a tu uczennicę. Posyła ją do Piotra i innych uczniów, żeby ożyli i oni ożyją. Posyła ją z tą wiadomością, która może być zagrożeniem i stała się często zagrożeniem w Jerozolimie, w Judei i na całym świecie. Jezus żyje. To wiadomość dla jednych dobra i ożywiająca, dla innych wyzwanie do agresji. I tak będzie zawsze. Ale uczniowie Jezusa mają głosić, że On żyje i że On jest jedynym królem świata. Każdemu królowi, władcy, dyktatorowi, mordercy, a także każdemu, kto chce zmienić życie. Wszystkim mają głosić, Jezus żyje. Dla jednych będzie On zagrożeniem śmiertelnym, więc będą śmiertelnie atakować takich posłańców, chcąc Go wymazać z historii świata, usuwać znaki Jego śmierci. A przecież powinny one ich nie niepokoić, bo znak tego, że On umarł, nie powinien być zagrożeniem. Tyle tylko, że znak śmierci, krzyż Jezusa, nie jest znakiem Jego przegranej. Jest znakiem Jego zwycięstwa i dlatego tak bardzo niepokoi. Nie można na Niego nawet patrzeć nieraz. Nie można znieść widoku krzyża i nie można znieść widoku ludzi, którzy żyją jako zwycięzcy na tej ziemi, nawet gdy umierają.